Witam bardzo serdecznie pana doktora Bogusława Rogalskiego, eksperta do spraw międzynarodowych, prezesa Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, posła do Parlamentu Europejskiego szóstej kadencji. Szczęść Boże, panie doktorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie doktorze, rozpocznijmy dość prowokacyjnym pytaniem, mianowicie czy Rosja według unijnych dygnitarzy jest praworządna, a w Polsce tej praworządności brak? O czym myślę? Nie ma przecież odpowiedniej determinacji do podjęcia decyzji o nałożeniu skutecznych sankcji na Rosję, ale jest rzeczywiście polityczna wola dygnitarzy unijnych do atakowania Polski i nawet blokowania należnych Polsce funduszy, myślę chociażby o KPO.
Pytanie jest zasadne, proszę ojca, bo otóż tak się dzisiaj dzieje, że Polska jest karana w Unii Europejskiej. Są zatrzymane środki z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej Polsce. Są nakładane kary finansowe, to już prawie 100 milionów euro za niewykonanie wyroku TSUE, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w sprawie zamknięcia kopalni w Turowie. Do tego dochodzą jeszcze pomniejsze kary, a zatem rzeczywiście można tak przyjąć, że Unia Europejska karze swoich członków, a dzisiaj Polskę, za to, że Polska działa zgodnie z traktatami unijnymi, że Polska, będąc na pierwszej linii pomocy uchodźcom z Ukrainy, ponosi potężne koszty z tym związane i za to jest w jakimś sensie, można powiedzieć, przez unijnych dygnitarzy karana, ale za tymi dygnitarzami unijnymi kryją się konkretne państwa, konkretni szefowie rządów i prezydenci. Oczywiście chodzi tu przede wszystkim o Niemcy, Berlin, chodzi o kanclerza Scholza, chodzi także o Francję i Emmanuela Macrona. To oni są głównymi sprawcami ataków na Polskę od lat, a to dlatego, że my jako kraj przywiązujący bardzo wielką wagę do wolności, ale przede wszystkim do litery prawa i traktatów unijnych, chcemy, aby zgodnie z wolą ojców założycieli Unii Europejskiej, zgodnie z traktatami unijnymi, Unia Europejska jako wspólnota była wspólnotą państw suwerennych, niezależnych, współpracujących ze sobą w dziedzinie gospodarczej. Jesteśmy za Europą ojczyzn, a przeciwko budowaniu superpaństwa unijnego, które byłoby zwieńczeniem marzeń Niemców po II wojnie światowej, czyli zbudowania czy odbudowania hegemonii niemieckiej na kontynencie europejskim, w czym bardzo wymiernie Niemcom pomaga także Francja.
Panie doktorze, wspomniał pan Niemcy i Francję. Jeżeli chodzi o Niemcy, to dzisiaj odbywa się wizyta prezydenta Niemiec w Polsce, między innymi spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Na ile to spotkanie może rzeczywiście przełamać niektóre negatywne relacje dotyczące chociażby blokowania nam należnych funduszy? I druga sprawa, no od prezydenta Francji usłyszeliśmy w wywiadzie, że premier polskiego rządu jest antysemitą.
No te ataki są nie dość, że bulwersujące, to są pozbawione jakiegokolwiek sensu, ale one pokazują jedną rzecz, zwłaszcza wypowiedź prezydenta Macrona, że Polska, dopóki nie podda się hegemonii niemiecko-francuskiej, dopóki nie ulegnie i nie przyzna, inaczej, jeśli nie wyrazi zgody na budowę superpaństwa unijnego, to będzie atakowana w nieskończoność. Zresztą do tego ataku niemiecko-francuskiego przyłącza się także niemiecka polityka, ale szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która powiedziała wprost, że środki dla Polski z Funduszu Odbudowy będą zatrzymane do czasu, aż Polska nie wypełni żądań czy swoistego uczynienia z naszego kraju podnóżka instytucji europejskich. Chodzi przede wszystkim o to, aby Polska wycofała się z decyzji związanych z reformą wymiaru sprawiedliwości, do czego Polska ma pełne prawo i suwerenne prawo, ponieważ w traktatach unijnych nigdzie nie jest zapisane, że to są kompetencje Unii Europejskiej, to znaczy kwestie ustroju wymiaru sprawiedliwości w jakimkolwiek kraju członkowskim. To instytucje unijne, w tym Komisja Europejska i TSUE, narusza traktaty, przekracza swoje uprawnienia i chce siłą narzucić Polsce, ale też Węgrom, choć przede wszystkim Polsce, decyzje polityczne, pozaprawne, które mają uczynić z nas państwo poddane, zwasalizowane przede wszystkim woli Berlina i Brukseli. Wizyta prezydenta Niemiec w moim przekonaniu niewiele zmieni. Walter Steinmeier zasłynął przecież już rok temu ze swojej bardzo kontrowersyjnej wypowiedzi nacechowanej bardzo mocno akcentami antypolskimi. Ja przypomnę, że w połowie roku, w czerwcu dokładnie, prezydent Niemiec Steinmeier powiedział, że należy dokończyć jak najszybciej budowę Nord Stream 2, co było bardzo bulwersującą wypowiedzią z polskiego punktu widzenia, ale dodatkowo stwierdził, że Niemcy powinny wypłacić Rosji zadośćuczynienie za ofiary II wojny światowej. To prezydent Niemiec to powiedział. Zresztą nazywany był przez komentatorów, ta jego wypowiedź i jego spolegliwość wobec Władimira Putina nazywała była zawarciem nowego traktatu Steinmeier-Putin w relacjach niemiecko-rosyjskich. Na efekty takiej spolegliwej, proputinowskiej polityki głównych przywódców niemieckich, w tym Merkel i Steinmeiera, nie trzeba było długo czekać. Władimir Putin każde potknięcie, każde błędy dyplomacji unijnej, a zwłaszcza ten swoisty sojusz niemiecko-rosyjski przekuł między innymi wojnę z Ukrainą, widząc nie tyle słabość państw unijnych, państw zachodnich, ale widział przede wszystkim ciche poparcie dla jego polityki w Europie. Bo przypomnijmy jedną najważniejszą rzecz. Nie byłoby wojny rosyjsko-ukraińskiej, nie byłoby agresywnego najazdu Putina na Ukrainę, gdyby Niemcy prowadziły politykę lojalną wobec swoich partnerów i sojuszników w Unii Europejskiej, gdyby Niemcy wbrew 4 rezolucjom Parlamentu Europejskiego nie zbudowały Nord Stream 1 i Nord Stream 2, gdyby Niemcy słuchały głosu sprzeciwu wszystkich państw Europy Środkowo-Wschodniej, mówiącej o tym, że współpraca, ścisła współpraca w dziedzinie energetyki z Władimirem Putinem zakończy się źle dla całej Europy, a przede wszystkim będzie zagrażała bezpieczeństwu energetycznemu, ekonomicznemu i politycznemu, a od niedawna także militarnemu całej Europy Środkowo-Wschodniej. I to się właśnie dzieje. Taką politykę prowadzi sukcesywnie od dziesięcioleci każdy rząd niemiecki. Taką politykę prowadziła Angela Merkel, taką prowadzi obecnie kanclerz Scholz. A nad tym wszystkim unosi się, można powiedzieć, duch prezydenta Niemiec Steinmeiera, którego wypowiedzi nie dodawały mu w przeszłości chluby ani chwały, a wręcz przeciwnie, zachęcały i rozzuchwalały Władimira Putina do działań wymierzonych we wszystkie państwa, w tym również w Polskę na arenie międzynarodowej.
Jeżeli chodzi o tą linię prorosyjską politycznej układanki, panie doktorze, nie możemy zapomnieć o panu Tusku, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, były przewodniczący Rady Europejskiej. Przecież doskonale wiemy z nadania niemieckiego, gdyby nie było przyzwolenia Niemiec, to tego urzędu by nie objął. No i także rzeczywiście działania jako premiera polskiego rządu, które pokazywały bardzo mocno sympatie idące w stronę Kremla.
No, jeśli chodzi o Donalda Tuska, to jego polityka jest bardzo, czy była nawet przewidywalna i jest nadal przewidywalna. Donald Tusk spłaca politykom niemieckim, swoim patronom politycznym, spłaca dług wdzięczności za to, że był szefem Rady Europejskiej, czyli piastował nominalnie najwyższy urząd w Unii Europejskiej, na co tak naprawdę nie zasługiwał, bo Polska, pamiętamy o tym, nie popierała jego kandydatury. To Angela Merkel wypromowała i stworzyła polityka europejskiego, jakim jest Donald Tusk. Dalej po skończeniu swojej kadencji w instytucjach unijnych został przecież, jest szefem Europejskiej Partii Ludowej, czyli partii, w którym główną częścią jest niemiecka partia właśnie Angeli Merkel. A zatem Donald Tusk od dawna obrał proniemiecki kurs w polityce europejskiej, ale też krajowej. Wielokrotnie jego wypowiedzi były niezgodne z polskim interesem narodowym, a postawa od wielu już lat bardzo często szkodzi także naszemu krajowi na arenie międzynarodowej, choćby w kontekście nakładanych na Polskę kar, choćby w kontekście sporu, jaki Polska toczy z instytucjami unijnymi, z Komisją Europejską, o tak zwaną zasadę praworządności, na podstawie której wstrzymano nam wypłatę środków unijnych. I to także Donald Tusk często wnioskował o to, aby Polska była karana. Odnośnie jeszcze tych kar, dwa zdania, bo są one bardzo istotne, bo dzisiaj Unia Europejska, Ursula von der Leyen, próbuje zaszantażować nasz rząd, zmuszając go do wywieszenia białej flagi, to znaczy do wycofania się zupełnie z reformy wymiaru sprawiedliwości, a przede wszystkim do zlikwidowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i do przywrócenia do pracy zwolnionych na tej podstawie także sędziów. Gdyby do tego doszło, to wówczas nasza suwerenność będzie bardzo mocno zagrożona, bo to będzie precedens, za którym będą szły kolejne ciosy wymierzone w Polskę. Tak funkcjonują wszystkie instytucje unijne, za którymi stoi przede wszystkim Berlin i Niemcy. Nie bez powodu szefową Komisji Europejskiej jest obecnie Niemka, jedna z najbardziej wpływowych polityków niemieckich. Ona jest strażnikiem niemieckiego interesu w Unii Europejskiej i tak na to musimy patrzeć. Natomiast my nie jesteśmy zdani na poddanie się temu dyktatowi płynącemu z Brukseli. Możemy przede wszystkim uczynić to, co stało się tydzień temu. Pokazać, że Polska nie jest chłopcem do bicia w Unii Europejskiej. Musimy prowadzić politykę suwerenną, być przykładem dla wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej, przede wszystkim tych średnich i mniejszych, którym brakuje przede wszystkim odwagi do walczenia, do walki o własne interesy. Bądźmy dla nich przykładem i zróbmy to, co zrobiła Polska tydzień temu, czyli Polska zawetowała, postawiła weto. Wreszcie Polska postawiła weto w sprawie podatku dla korporacji. To dyrektywa unijna, która miała wejść w życie pod koniec 2023 roku, nakładając na wszystkie korporacje podatek 15-procentowy. Dobrze, że tak się stało, bo to pokazuje, że polski rząd nie będzie wiecznie, czy Polska nie będzie wiecznie ulegała naciskom i szantażom Brukseli. Mamy jeszcze jeden instrument istotny w tym przetargu z Unią Europejską, a zwłaszcza z Berlinem. To jest kwestia składki członkowskiej. Bo ja przypomnę Państwu, że w ramach Funduszu Odbudowy Polska ma otrzymać 23 miliardy euro w dotacjach i około 34 miliardy euro, ale pożyczek. Pożyczki na 37 lat. To będzie zadłużenie, które będzie spłacane przez nasze wnuki. Zatem tylko 23 miliardy euro trafiłoby do nas w formie dotacji. Reszta to kredyt. Pożyczka, którą możemy zaciągnąć również jako państwo oddzielnie na rynkach finansowych. Dlaczego wspominam o tych 23 miliardach, bo są istotne? Otóż Polska do 2027 roku wpłaci około 45 miliardów euro składki członkowskiej. Około 45 miliardów euro składki członkowskiej. A z Funduszu Odbudowy otrzymamy 23 miliardy euro w dotacjach. Więc skala sama rzuca się w oczy, jeśli chodzi o porównanie tych kwot. A te 34 miliardy dodatkowo to jest pożyczka. Nie bójmy się zatem, jeśli trzeba będzie użyć kolejnego weta w kwestiach dyrektyw unijnych do czasu, aż to Komisja Europejska i Niemcy wycofają się z bezprawnego ataku na nasz kraj, z ataków, które nie mają żadnego uzasadnienia w traktatach, a jeśli trzeba będzie, to wstrzymajmy wpłatę naszej składki członkowskiej do budżetu Unii Europejskiej i wydaje mi się, że takie działania dadzą dużo do myślenia i Brukseli, i Berlinowi.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, panie doktorze. Dziękuję za dzisiejszy komentarz na antenie Radia Maria. Pozdrawiam serdecznie. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Z panem Bogiem.
Rozmawialiśmy z panem doktorem Bogusławem Rogalskim, ekspertem do spraw międzynarodowych, prezesem Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, posłem do Parlamentu Europejskiego 6. kadencji.